W naszym studiu goście Małgorzata Lenart, radna klubu Łączy Nas Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bogusław Dowkowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panu.
I Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość. Zaczniemy może od ringu. Ostatnie informacje, jakie otrzymaliśmy, 60% wykonania inwestycji, wydano 135 milionów, znaczy wydano, wykonano roboty na tę kwotę brutto, natomiast planowano, że ta inwestycja będzie kosztowała 129 milionów. Co z tą inwestycją dalej? Dlaczego to tak się toczy? Małgorzata Lenart jako pierwsza kobieta, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo za to pierwszeństwo. Szanowni Państwo, no temat ringu mamy w zasadzie, jest to gorący temat cały czas o tym mówimy, bo jest to największa inwestycja ostatnich lat naszego miasta i już bardzo dużo zostało powiedziane, a mianowicie no nastąpiły, tak jak w przypadku bardzo wielu tego typu inwestycji w Polsce i nie tylko w Polsce, nastąpiły takie okoliczności związane z problemami gruntowymi, no, które nakazywały albo pogłębionych badań, albo dodatkowych kosztów i tych inwestycji i myślę, że no, na tę chwilę no, tyle miałbym do powiedzenia, że w tej chwili prace postępują dosyć intensywnie tam, gdzie jest to możliwe. Natomiast ten grunt, który był okazał się bardzo trudnym gruntem, no spowolnił tę pracę. Inwestycje i tak czy inaczej musimy dokończyć. Ja też kilkakrotnie zadawałam takie pytanie sama nawet przed sobą, czy gdyby się okazało na początku, że ta inwestycja będzie wyniesie dużo więcej pieniędzy niż my tutaj zakładaliśmy, tam chyba te 130 milionów, 129, czy nie podjęlibyśmy się tej inwestycji? Ponieważ myślę, że podjęlibyśmy się nawet i za wyższe pieniądze, ponieważ jest to niezwykle potrzebne i co do tego chyba wszyscy się zgadzamy, że jest to rozwiązanie dla Słupska w zasadzie obligatoryjne.
Bogusław Dobkowski.
Ja na to patrzę trochę inaczej. Po pierwsze, jestem inżynierem komunikacji. Popełniłem w życiu kilkanaście dokumentacji dróg. I również wykonanie. No największa robota to miało przejście, kościerzacy pamiętają, przez Kościerzynę, też 4,5 kilometra, 12-metrowej głębokości torfowisko i wiadukt siedmoprzęsłowy ponad czynną linią kolejową.
Jaka i to, o ile pan przekroczył budżet?
Nie przekroczyłem budżetu i wykonałem w terminie, mało wykazałem oszczędności, ponieważ miałem pewne posunięcia na roboty ziemne, ludzie płacili za co robili wykopy budowlane, płacili za koparkę, ja tylko za transport z tego tytułu udało mi się zrobić.
Ale w jakich to latach ale wracam, było, panie
nie,
radny?
No było parę lat temu, prawda? Natomiast wracam do krótszych.
No nie, ale nie kiedy, kiedy pan tą obwodnicę
budował? No to w latach 70.
No dobrze, natomiast, 50 lat
natomiast
temu.
Natomiast wracam do 7 lat temu, gdzie była budowa ringu odcinka pierwszego, 7 kilometrów, na mój wniosek i byłem przewodniczącym podkomisji do spraw budowy ringu, ponieważ też zmieniało się prezydent, też były obawy, czy się da, czy tak dalej. No ja uważam, że nie przekroczyliśmy kosztów, aczkolwiek dyrektor ZIM-u uważa, że o 2% przekroczyliśmy koszty, natomiast wykonaliśmy
mowa o tym odcinku od Poznańskiej do Bałtyckiej, Bałtycka Portowa.
Do Poznańskiej, tak. Prawda? No, byłem na wszystkich operatywkach. Projekt też miał liczne braki, ale na bieżąco uzupełnialiśmy w trasie robót i tak dalej, no jakoś to się udało. Teraz ubolewam, bo myślę, że należało zrobić no to samo, powołać podkomisję. Natomiast, no co, zaczęło się od złej dokumentacji. Jak można robić dokumentację, wiedząc, że jest rzeka i że nad rzeką są grunty osadowe, torfowiska i tak dalej. No przecież przede wszystkim należało zrobić dokładne badania gruntów. To, co ja robiłem zawsze, no mówię, jak się ma torfowisko 12 metrów głębokości, sam robiłem tam wiercenia zresztą. Prawda? Natomiast tutaj, no ktoś tą dokumentację zlecił, ktoś ją odebrał, ktoś zapłacił, ktoś powinien sprawdzić, jak ta dokumentacja jest zrobiona. Mało, wykonawca, który zawiera umowę na wykonanie, też ma obowiązek sprawdzić dokumentację. I teraz jak ja dostałem pismo od pani skarbnik akurat w tym przypadku, no i że mamy 7 aneksów spisanych, tak? Pytam, czy jakieś kary? Nie, kar nie ma. Kwoty rosną. Roboty się opóźniają. 27 czerwca, 2 lata temu, podpisano umowę z terminem realizacji 20 miesięcy, co skończyło się chyba w kwietniu.
Kwiecień 2020.
W kwietniu, no, mamy już ponad pół roku tego i mało tego. nie wiem, już przekroczono kwotę tych 129, bo 134. Gdyby licząc, że 60% 134, to znaczy całość będzie kosztowało ponad 200 milionów. No dla mnie to jako, przepraszam, inżyniera budowlanego, jako radnego, z tam, jakim takim stażem tutaj w Słupsku ludzie pamiętają, no to ręce opadają. A poza tym, to nie pierwsza inwestycja, która jest zawsze wszystkim spieprzona. Mieliśmy schronisko, mieliśmy MCEK i tak dalej. Te rzeczy, no ktoś powinien na własnych przynajmniej błędach się uczyć. No tutaj z Kacprem rozmawialiśmy, no komisja rewizyjna uważam, że powinna się tym tematem zająć i ustalić, no chyba ktoś do cholery zawinił, nie?
Kacper Moroz, Prawo i Sprawiedliwość.
Na początku warto spojrzeć w ogóle trochę szerzej na tą inwestycję, bo ona jest niezwykle potrzebna i idea jest jak najbardziej słuszna.
Ale nikt tego nie kwestionuje.
80% dofinansowania dzięki środkom od rządu Mateusza Morawieckiego, ale dzisiaj, tak jak powiedział radny Bogusław Dobkowski, 134 miliony 900 tysięcy już ten projekt, ta inwestycja nas kosztowała i teraz warto się spojrzeć.
No jeszcze nie kosztowała, to tyle robót.
Tyle są za
robót,
tak,
roboty, nie zapłaciliśmy.
Ale faktura będzie. Nie wiadomo, czy te koszty będą wyższe od 40 czy 80 milionów. Tego nikt nie wie, z nim nie chce podać ostatecznej kwoty, choćby szacunkowej, ile to może nas wynieść. I dzisiaj powinniśmy się zastanowić, gdzie leży problem. Bo moim zdaniem problem leży po stronie przygotowania tej inwestycji, po stronie ratusza, po stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej. I dlatego, tak jak tutaj już trochę wyprzedził nasze spotkanie Komisji Rewizyjnej, będziemy chcieli sprawdzić i na pewno będziemy wnioskowali, mam nadzieję, że Rada Miejska to poprze, czy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. To jest pierwsza kwestia. A po drugie, kto personalnie odpowiada za to, jak to dzisiaj wygląda, jak wygląda ta inwestycja, bo to woła o pomstę do nieba, dlatego że mamy wrzesień. W kwietniu mieliśmy pojechać już nowym ringiem. Mówi się teraz, że w połowie chyba 2026 roku inwestycja zostanie oddana. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie są marzenia ściętej głowy. Pani prezydent na pewno by powiedziała, tak jak ostatnio o hali widowiskowo-sportowej, że to jest daleka droga. I myślę, że to jest daleka droga, ale daleka droga tylko i wyłącznie dlatego, że nikt nie potrafił usiąść do tej inwestycji, zaplanować jej tak, jak być powinna zaplanowana. I nie było żadnej podkomisji. Mało tego, do tej podkomisji na pewno powinni być zaproszeni eksperci. Nie wiemy, prawdopodobnie w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej, nie ujmując oczywiście nikomu osób, które realizowały podobne inwestycje w przeszłości, za dużo nie ma. Myślę, że to będą wnioski, do podobnych wniosków dojdziemy później. Dzisiaj musimy się skupić na tym, jak te inwestycje zakończyć, jak najmniejszym kosztem, jak najszybciej, ale z drugiej strony, żeby nie był to żaden bubel, tylko żeby ta inwestycja rzeczywiście była trwała, żeby się nie okazało za 5 lat, że trzeba przebudowywać albo remontować, bo coś znowu poszło nie tak przy projekcie.
Ja poprosiłem...
Jedno
pytanie. Tak. I poprosiłem jednego z moich znajomych z branży drogowej, żeby tak mniej więcej wyliczył, ile to może kosztować, nie siedząc w tym projekcie, tylko oceniając tak dotychczasowy przebieg prac i jakby skalę trudności, która wciąż jeszcze przed wykonawcami tej inwestycji, to mi powiedział, że tak między 195 a 225 milionów to się tak zamknie. To będzie oznaczało wzrost o 80 do 90% kosztów tej inwestycji. Pani Małgorzata Lenar chciała się do tego odnieść.
Chciałam powiedzieć też, że my nie żyjemy na jakiejś wyspie, tylko w kraju, gdzie takich inwestycji w tej chwili przeprowadza się dosyć dużo, tak? Bo dosyć dużo jest tych
Jaka nauka z tych inwestycji dla wykonawców Słupskiego Ringu i dla projektantów i dla ludzi, którzy przygotowywali?
Panie redaktorze, jak tak rozmawiam tu i ówdzie, to nauka jest taka, że te inwestycje prowadzą wielkie konsorcja. I jakoś tak się dziwnie składa, że prawie wszędzie są, no to są też bardzo trudne, tu jest koło mnie pan inżynier i chyba potwierdzi, że to są jedne z najtrudniejszych prac budowlanych.
Podobno realizowałem
są to w gruncie prace. No,
pani Małgorzato, ale chociażbym bardzo nie lubił pana Bogusława Dobkowskiego, to chociażby ze względu na jego doświadczenie, to jako człowiek, który odpowiedzialny byłby za taką inwestycję, to przynajmniej po przyjacielsku zaprosiłbym, panie Bogusławie, może pan rzuci okiem
panie redaktorze, no nie ja jestem tutaj.
Ale ja nie mówię o pani, ja mówię o tym, że doświadczenie pana Bogusława jest szeroko znane.
Jest szeroko znane, jest niekwestionowane, tylko wszyscy wiemy, no ja troszeczkę na tym świecie żyję, że 50 lat temu troszeczkę inaczej się budowało, gdzie są inne czasy.
Powiem więcej, dzisiaj są lepsze metody badawcze, są lepsze technologie inżynierskie, są lepsze materiały.
Gospodarka, naprawdę nie wracajmy do tego tematu,
to ale jeżeli jeżeli coś miało kosztować X i udało się to wykonać...
Ale nie porównujmy inwestycji, uważam ja z całym szacunkiem do kolegi Bogusława, bo znam prawie całe życie i z wielkim szacunkiem.
Pani Bogorzato, a pani uważa, że 50 lat temu się łatwiej budowało drogi niż
inaczej,
dziś? Ja uważam, że dziś się łatwiej.
Inaczej, panie redaktorze, nie było prywatnych firm, nie było prywatnych międzynarodowych konsorcjów,
ale budżet
które
jest
to
budżetem.
Budowały. Nie wnikajmy to, co było pół wieku temu, bo uważam, że dzisiaj mówiąc, że ja 50 lat temu spiąłem budżet, a te budżety trochę
inaczej... A ja uważam, myślę, że na podstawie kilku przykładów można to udowodnić, że 50 lat temu w gospodarce komunistycznej, socjalistycznej wykonanie czegoś w budżecie było trudniejsze niż dziś.
Tak. Panie radna, jeżeli wszystko...
Idźmy dalej,
że chciałam powiedzieć... o tym, że tego to jest smutne, co mówię, bo ja nie chciałabym, żeby tak było.
Nikt by nie chciał.
Nikt by nie chciał. Oczywiście, jako Słupszczanka zaciskam kciuki, żeby ta obwodowa jak najszybciej ulica powstała i żebyśmy mogli się cieszyć, żeby ona jak najmniej kosztowała. Przecież to jest naturalne, tego nie trzeba mówić. Natomiast no, pokazuje życie, że absolutnie we wszystkich przypadkach te budżety są przekraczane. Budowy, no mamy obok u sąsiadów w Koszalinie też ta...
Ale ta inwestycja została skończona i...
Ta też pewnie zostanie
dobrze, ale
zapytam
pani Małgorzato inaczej. Jeżeli na etapie przygotowania budowy ringu wykonano 34 badania gruntu, odwierty i badania...
Na
4,5 kilometrze. A teraz dodatkowo wykonano prawie 50 takich badań. To w pani opinii te inwestycje dobrze przygotowano we właściwej kolejności, czy nie?
Bardzo pan redaktor też upraszcza to pytanie.
Ja tak. Nie upraszczam. Takie są dane, takie są fakty.
Dobrze, ja znam te fakty. I również, tak jak pan się rozmawiał, no bo żywo jestem tym zainteresowana, też zadawałam takie pytania inżynierowi budownictwa, specjaliście z uprawnieniami budowy, projektowania dróg. I wygląda, tak mi to tłumaczono, że oczywiście, załóżmy, zakłada się ileś tych odwiertów, a w trakcie budowy, kiedy koparki wjeżdżają, kiedy ten grunt już się praktycznie odkrywa, bywa tak, że istnieje potrzeba kolejnych odwiertów, a bywa tak, że nie potrzeba tych kolejnych odwiertów, więc zakładają,
inaczej.
Ale mówię,
dajmy skończyć i pan Dobkowski się do tego odniesie.
Tak, no na pewno pan Dobkowski ma tutaj większą wiedzę, ale w skrócie mówię, no też nie zakłada się, że co pół metra się robi odwiert, ale to są już tak wysokospecjalistyczne rozmowy i też mieliśmy na komisji szefa inżyniera kontraktu, który legitymuje się ogromnym doświadczeniem i wykonał wiele tego typu inwestycji w Polsce i za granicą i też nam to bardzo wyraźnie tłumaczył, ale to są już, wydaje mi się, dyskusje już na tak technologicznie wysokim szczeblu.
Pani opinię można podważyć w jednym miejscu, dlatego że z tego przygotowania inwestycji jasno wynika, że z tych 34 odwiertów, które na etapie przygotowania tej inwestycji, to 18 wykonano w okolicach mostu czołgowego. I niech pani zwróci uwagę, że most czołgowy stoi. I nie ma żadnych wątpliwości, że został tam dobrze posadowiony. Przynajmniej nie mamy takich informacji.
Może nie było problem w gruncie.
Przy rzece?
Ktoś nie wiedział, że jest rzeka?
Proszę państwa, tam gdzie rzeczywiście przyłożono się do badań geotechnicznych, to ta inwestycja jest zrobiona dobrze. I mówimy o moście czołgowym. Zlekceważono sytuację, w mojej opinii, na Zielonej, na Słonecznej i w Wąwozie. I tam są największe problemy i nie możemy sobie jako miasto, jako inwestor tak naprawdę, wszyscy podatnicy Słupsku są inwestorem tej drogi,
naturalnie.
Nie możemy sobie z tym poradzić. Bogusław Dobkowski.
To znaczy, ja tak dla przykładu powiem, kiedyś jako w Gdańsku z wojewódzkiej firmy drogowej, robiłem wiercenia akurat pod drogą tak zwaną warszawską, od mostu na Kiezmarku aż po Starogard Gdański, tam robiliśmy chyba ze 4 miesiące. Prosto, robi się jak tereny są proste, równe, jak tutaj na Osiedlu Niepoległości, robi się co 50 metrów odwiert z prawej i lewej, czyli dwa. I jeżeli grunty, warstwy się powtarzają, no to nic, ale jeżeli jest jakakolwiek zmiana, się dogęszcza tak długo, aż się ustala, gdzie są zmiany.
Ale to przed budową drogi, czy w trakcie budową drogi?
Przed projektem. Ale wrócę tu, myślę, że problem jest w kadrach ZIM-u, prawda? Bardzo mądra jest, no, koleżanka moja po fachu, inżynier komunikacji, budowaliśmy Norwida, parę lat, trzy lata temu, bywała u mnie na kawę, rozmawialiśmy, dobry fachowiec, na Norwida nie było żadnych usterek, razem przechodziliśmy czasem tu i ówdzie, teraz się pytam jej, się pytam o nią, jak tam z tym ringiem i tak dalej, a dyrektor mówi, proszę pana, 7 miesięcy temu się zwolniła, pytam ją czemu, machnęła tylko ręką, nie wiem, myślę, że brak jest fachowców od dróg, prawda, w zimę i chyba to jest też problem, bo ktoś nie sprawdził dokumentacji.
Kacper Moros.
Jeszcze tak na koniec retorycznie zapytam panią radną Lenart, jeżeli wszystko jest w normie, mniej więcej, bo patrzymy na inwestycje, które mają miejsce w Polsce, tak pani mówi, to dlaczego mamy 7 aneksów już podpisanych i czy to jest koniec, czy to dopiero rozgrzewka, jak pani uważa?
Wie pan,
żadnej kary.
Znaczy, wie pan, ja stoję na stanowisku, jeżeli ktoś opóźnia ze swojej winy, to powinna za tym pójść kara. To jest moje stanowisko, zawsze ja...
A ja postawię taką tezę, że tam na tej budowie tak niewiele się działo w ostatnich miesiącach, bo to jest moja teza, nie, na razie nie do obrony, no bo nie mam na to żadnych dowodów, ale coś mi tam gdzieś z tyłu głowy
a
mówi, że...
A nie pochodzili pana tak jak radną?
Nie, na razie jeszcze nie, ale może wszystko przede mną. W każdym razie chyba wykonawca trochę stosuje taki lekki pressing na mieście. No wiecie, jak się nie zgodzicie na dodatkowe pieniądze, to my tu za szybko nie będziemy budować, a kary, a roboty dodatkowe, jak to wszystko,
no, panie,
jak to wszystko zbilansujemy.
No, widzimy, jak
nie.
To jest wielka inwestycja.
Ale pani mówi, że się radni interesują tą sprawą. A ja sobie sprawdziłem. 9 interpelacji w ciągu 2 lat napisali radni. Z pani klubu żaden radny nie napisał interpelacji w tej sprawie.
Panie redaktorze, przepraszam bardzo. To, że ktoś pisze interpelację,
nie świadczy jego aktywności, tak?
Nie świadczy, bo ja kilkakrotnie reagowałam.
Pani Małgorzato, ale jak mamy zmierzyć? Ale jak mamy zmierzyć inaczej aktywność radnych? Można zabierać głos na sesji, na komisjach. Okej, ale potem...
No i w sprawie akurat to słabo pan trafił, bo akurat w sprawie
czekam
Ronda,
na ripostę.
Już mówię, niecały miesiąc temu mieszkańcy ulicy Chubalczyków, Sucharskiego zwrócili się do mnie, grupa mieszkańców w imieniu szerszej grupy, że tam się rzeczywiście na tym rondzie i rzeczywiście...
Tam się nic nie działo przez miesiące, pół roku.
Da mi pan to kończyć.
Oczywiście.
Zwrócili się i to był piątek. W sobotę rano nawet pozwoliłam sobie do pani wicedyrektor Zimu zadzwonić. W poniedziałek było wszystko pięknie wyrównane. Dostałam telefon z podziękowaniem i SMS-em. Także to niekoniecznie.
Fantastycznie, ale nie. Szczerze pani gratuluję. Bo pół roku. Ja akurat tam jeżdżę na rowerze i tam się po prostu przez pół roku nic nie działo.
Więcej.
Za późno się do pani zwrócili mieszkańcy.
Teraz powiem panu następna sprawa. Zwrócili się do mnie mieszkańcy w imieniu starszych mieszkańców ulicy Mostnika wokół rynku, o którym tak często rozmawiamy. Z bardzo słuszną uwagą zadzwonili do mnie w sobotę wieczorem, robiąc mi zdjęcia i filmik, że przykład taki dosłownie z brzegu, sprzed 2 tygodni, że przy Cepelinie te schody są szare, płyta jest szara, starsi ludzie zwłaszcza, czy wieczorem wracają z kościoła, czy idą, ktoś tam się przewrócił, bo
nie widać różnicy poziomu, tak? I może się przewrócić.
2 dni to trwało, kiedy została ta na mój telefon, nie pisałam interpelacji, nawet zrobiłam to ze swojego dyżuru, ale potem zdaje się to wycofałam, bo za
ale
2 dni
bardzo dobrze, że jest pani tak skuteczna, tylko
zostały namalowane
tylko te sprawy
pasy,
powinni,
wieczorem to sprawdziłam.
Okej, tylko te sprawy powinni rozwiązywać projektanci i wykonawcy.
Ale też i od tego jest radny, że
absolutnie
do mnie
dzwonią tak. Zgadzam
ludzie,
się.
Naprawdę często.
Zgadzam się, tylko...
W sprawach i ja nie mam, panie redaktorze, czasami czasu napisać, czy ja wolę zadzwonić tu i tu, potem jeszcze to sprawdzić i na ogół mi się to
ale
udaje.
Ale jest jeden argument, który obala pani teorię. Potem się jakiś wredny dziennikarz nie będzie czepiał, że pani mało jest aktywna.
Ale a jeszcze
dobra.
Następna, jeszcze chwileczkę, jeżeli pan już mnie tak zaatakował,
Nie, ja pani nie atakuję, ja tylko pytam. Dlaczego
ja
nie ma interpelacji?
Ja odpowiadam, parę dni temu ze Strażą Miejską osobiście pojechałam do, pozdrawiam wszystkich, końc ulicy Cyprysowej, z pięknym wąwóz, tam wychodzą ludzie z psami i tam, szanowni państwo, dzieje się
a
jakaś...
nie wolno tam z psami wychodzić.
Jak to nie możemy na smyczy, chodzimy po wąwozie, który jest dziki.
I co tam się dzieje na tej Cyprysowej?
I tam co jakiś czas ktoś wyrzuca w 2 miejsca śmieci. Tak nieregularnie, ale w dwa miejsca.
Fotopułapkę trzeba zostawić i się sprawa rozwiąże.
Ale już została sprawa rozwiązana. Byłam tam ze Strażą Miejską. Również nie pisałam interpelacji, ani nie robiłam na Facebooka zdjęć.
Dobrze, proszę przysyłać do nas.
Bardzo.
Będziemy publikować wszystko.
Proszę bardzo.
Dobrze, proszę państwa, skąd weźmiemy pieniądze jako miasto Słupsk na dokończenie tej inwestycji? Bogusław Dobkowski.
No wiadomo skąd. No
jak skąd?
Z kredytu, no mój Boże. To znaczy pani skarbnik, ja pytałem, bo mając Komisję Finansów we wrześniu, pytałem, ile mamy pieniędzy na nowe inwestycje. Nie na kontynuację. Pani skarbnik odpowiedziała mi, że mamy 1 900 000. Ponieważ na miesiąc temu...
1 900 000? Na jedną ulicę.
Tak, pani skarbnik na pół ulicy, ćwierć. Zależy,
no nie, no mało.
Natomiast, ponieważ na ostatniej sesji sierpniowej daliśmy 2 100 000 chyba na ulicę w Bolesławicach, czyli mamy minus 300 na nowe, ale pani skarbnik jeszcze nie wie, ile będzie kosztował ten ręk, więc być może nie 1 200 000, a może 1 050 000, nie wiadomo. No także co, musimy wchodzić w długi, no nie ma innego wyjścia, ponieważ 80% państwo nam dało, ale do kwoty 129 000, a pozostała różnica do 200 i więcej, to już tylko idzie z naszych własnych.
Pytałem o to panią Justynę Plutę z Wydziału Funduszy i czy można jakieś pieniądze zewnętrzne do tego dorzucić, ale podobno według umowy nie.
Nie.
Dobrze, Kacper Boros, ostatnie zdanie w tej
ja
kwestii.
Ja myślę, że tutaj radny Bogusław Dobkowski rozwiał te wątpliwości, bo też wydaje mi się, że niestety, ale będzie musiała pani prezydent wziąć kredyt, na co będzie musieli jako rada no niestety się zgodzić, bo jesteśmy postawieni pod ścianą, tak jak pod ścianą postawieni zostali radni w przypadku budowy akwaparku. Nawet jest trochę podobna sytuacja. Druga kwestia, no właśnie, mówimy tutaj o środkach zewnętrznych. Ja nawet nie wiem, czy my będziemy mogli aplikować, mogli oczywiście jak najbardziej, czy w ogóle będziemy dostawać jakieś środki z funduszy zewnętrznych, gdy ktoś w ministerstwie spojrzy na wykonanie inwestycji, jaką jest Słupski Ring, tak? Więc tutaj, no niestety, nie świecimy przykładem dobrym.
Ale może jest jakaś szansa, żeby dosypać z jakiegoś innego funduszu zewnętrznego?
Panie redaktorze,
rezerwa celowa premiera, rezerwa budżetowa, no może są jakieś wnioski.
Dlaczego fundusz inwestycji strategicznych został zamknięty? Dlaczego
to nie
został?
Do mnie pytanie.
Dlaczego został, można powiedzieć, wydmuszką program rządowy na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej, bo został de facto przedłużony bez zwiększenia środków. Niestety ten rząd Platformy Obywatelskiej nie ma programu dla samorządów.
Ale panie radny, nie ma tak naprawdę znaczenia, kto rządzi, bo problem jest do rozwiązania tu i teraz. No, trzeba skądś wziąć te pieniądze. Wiemy, że one nie będą małe, bo to nie jest kwestia 5, 10 czy nawet 20 milionów, chociaż to też ogromne pieniądze, powiedzmy sobie 80. szczerze. Będzie pewnie około 70-80. Nie daj Bóg 100 milionów.
Może jest to dobre pole do popisu dla pana posła Zbigniewa Konwińskiego, czego
no, ale jeżeli fizycznie, prawnie,
do rządu,
prawnie,
że nie umiemy jeżeli... prowadzić inwestycji i dajcie nam pieniądze,
dokładnie,
no ludzie.
Tak to
nie,
wygląda,
no, tłumaczenie,
tak to wygląda.
Nie, pani, ludzie, panie Bogusławie, tłumaczenie w tej sprawie, jeżeli dobrze zrozumiałem, to zapytam pani Małgorzaty, czy ja to też tak rozumiem, że wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, nie dające się przewidzieć.
Jak nadzwyczajne? Kto wiedział, nie wiedział, że jest rzeka, a nad rzeką są grunty takie, jakie są nad rzekami, no
ale błędy przygotowania inwestycji.
Będą ale... jakieś operaty na ten temat i powiedzą się ludzie, którzy są teraz aktualnie z aktualną...
Pan nie wierzy w to, że to są nadzwyczajne okoliczności?
Ja też nie, to jest błąd w przygotowaniu inwestycji.
W mojej opinii, jeszcze raz podkreślę, naprawdę bardzo mi zależy na tej inwestycji.
Wszystkim
to
zależy.
Wszystkim, żeby była jak najtańsza. Jeżeli ktoś ponosi jakiś ewidentny błąd, no to uważam, że zawsze konsekwencje powinno się ponieść. Natomiast myślę, że wypowiedzieć się już tak bardzo fachowo powinni eksperci, którzy pracują teraz...
Powinni na początku tej inwestycji, przy projektowaniu.
Pewnych rzeczy w budownictwie, to ja często podaję taki przykład, nawet taki najbardziej prymitywny.
Ta część za chwilę musimy kończyć. Proszę,
już kończymy. Jeżeli zakładamy sobie wykończenie, nie wiem, 50-metrowego mieszkania, konia z rzędem temu, kto się zmieścił w budżecie.
Ale kochane.
Tu oczywiście zgoda, ale jest jedno małe, ale w 2022 roku Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zapłacił 713 tysięcy za aktualizację dokumentacji budowy tej części ringu. Aktualizacja 700 tysięcy. No. To tyle prawie co za projekt hali. Tę część musimy kończyć. Małgorzata Lenart, Kacper Moros, Bogusław Dobkowski. Do dyskusji wracamy za chwilę. I teraz zaczynamy drugą część naszej dyskusji. Małgorzata Lenart łączy na Słupsk, Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Dobkowski, Platforma Obywatelska. Szczerze mówiąc, jestem trochę skołowany, bo już nie wiem, czy miasto Słupsk chce budować halę, czy jej nie chce budować, czy nie będzie mogło budować. Hala Gryfia dopuszczona do rozgrywek jest i bardzo dobrze i cieszymy się z wszystkich sukcesów sportowych, nie tylko koszykarzy, ale też piłkarzy, którzy na szczęście zaczęli wygrywać.
No, ale,
Akademia Młodego Lekkoatlety również święci triumfy. Akwapark czy fale, Hala Gryfia, Sobieskiego, czy może jakieś zupełnie inne miejsce, co państwo sądzą? Czy może trzeba zacząć od tego, żeby w końcu wybrać jakieś miejsce i powiedzieć, tu chcemy budować. Małgorzata Lenart.
Ja znowu zaczynam.
Tak. Dobrze. Jest. No, dajemy pani pierwszeństwo.
Tak, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
A to nam będzie łatwiej.
Rozważam, tak.
Nie,
będzie państwu,
nie. No.
Będzie państwu łatwiej. Nie wiem, na ile mamy czasu, bo to jest temat szeroki, ale i tak i nie.
Mamy jakieś 15
mamy,
minut.
Mamy, tak jak pan redaktor powiedział, jakby trzy miejsca. Pierwsze miejsce na Sobieskiego, jak gdyby, bo jestem troszeczkę w tej grupie, jestem zaangażowana, bardzo chciałabym, żeby ta hala powstała. Jeździłam, wyjeżdżałam, oglądałam również różne hale. Byłam podczas rozmów z panem architektem, który tu troszeczkę jakby nam doradza i robił pewne symulacje. Ze społecznego punktu widzenia to miejsce na Sobieskiego
jest trudne.
Tam jest trudne, ponieważ tam są działki, chociaż
no, trzeba by pójść
wszyscy wskazują, że jest najlepsze, bo to jest centrum
trzeba
miasta.
Trzeba by pójść do działkowców i powiedzieć, słuchajcie, prosimy was, nie, prosimy was, żebyście się zgodzili na to, że trzeba wasze ogródki działkowe przenieść w inne, tak, mniej dogodne miejsce, bo w interesie miasta byłoby postawienie w tak fajnym miejscu reprezentacyjnym, które widać z dworca kolejowego, z linii kolejowej, z węzła transportowego, komunikacyjnie jest to świetne miejsce. Czy moglibyście się zgodzić? I teraz jest pytanie, czy jest w mieście taka siła, nie wiem, może pani Małgorzata, wszyscy radni powinni poprosić działkowców, żeby... No, ja wiem, że to jest ciężko.
Dobra podpowiedź, panie redaktorze.
Może, ja wiem, że to jest ciężko rozstać się z miejscem, o które się na przykład dbało 30-40 lat. To jest straszna, straszna decyzja, tak? Ale
jaka
może...
procedura też wiemy.
Długa.
I jeszcze nie wiemy też dokładnie, jakie tam jest podłoże, już tak jak wracając do tej naszej obwodnicy.
Takie, że cieknie woda od dołu, jak w sąsiedniej budowie.
Następna sprawa, tunel. Przy parku, tak jak było pierwotnie, trzy fale, też oglądaliśmy. No z jednej strony tak, są plusy i minusy.
Tam podobno nie ma za dużo miejsca.
Nie ma za dużo miejsca. Są rozmowy z właścicielami terenów przyległych, czyli trzeba by, kwestia, czy oni to sprzedadzą, czy nie sprzedadzą, jakie mają plany inne inwestycyjne. Jest tu rozmowa. Wiem, że chyba pani prezydent się spotykała, tu nasi koledzy radni, grupa radnych się też spotykała. Tu jest jakby duży znak zapytania i jest następne przy ulicy Szczecińskiej, tu jest, gdzie Hala Gryfia. Tylko co my mamy? My robiliśmy nawet taką tabelę, takie zestawienie, taką symulację, plusy i minusy. I to tak się równoważy, chociaż no w moim takim odczuciu na plus tego miejsca przy ulicy Szczecińskiej.
Na 2 lata zburzymy halę.
No niestety, na 2 lata, no i wtedy trzeba myśleć, gdzie robić naszą kochaną koszykówkę.
Są państwo przekonani, że nie da się zbudować tej hali za Gryfią, nie burząc obecnej hali i połączyć to...
To już z architektami, już nawet tam byliśmy, że tam jest przesunięcie, zdaje się, ewentualnie tej linii zabudowy, to już takie, ale to na razie takie są...
A o tym wszystkim decyduje Urząd Miasta i Radni. Jakie są warunki zabudowy, jakie są projekty możliwe do wykorzystania.
Ale to musi najpierw to trzeba odwieźć od architektów, od projektantów, a to jest trudna inwestycja i liczę, że będzie. I teraz co?
Do której tej lokalizacji bije pani serce najmocniej?
Moje serce bije najmocniej. Po tym, jak oglądałam halę tak jakby na obrzeżu miasta, w Gorzów Wielkopolski i potem Ostrów Wielkopolski, gdzie prawie
w centrum
i ta dyskusja była długa i chodziliśmy, oglądaliśmy i jeszcze inne hale, już sobie prywatnie jeździłam, oglądałam, to moje serce bije, moje osobiście, bije w kierunku ulicy Szczecińskiej. Dlaczego? Chodzę na mecze koszykówki i naprawdę mam ochotę czasami po tym meczu sobie gdzieś pójść, czy na jakąś kawę, czy nie wiem.
No na Szczecińskiej nie ma za dużo okazji.
Nie ma, tak.
Ale myślę, i to tak pokazał na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego, jak rozmawialiśmy, że to usadowienie dosyć blisko centrum bardzo spowodowało ożywienie miasta. Że oni to zauważają, no bo hala sportowa nie tylko sportowa, bo
ale teraz Gryfia też jest na Szczecińskiej, jakoś nie ożywiła centrum.
Jakoś nie ożywimy, bo Gryfia wygląda jak wygląda. No nie jest to...
No ale to nie od jakości hali zależy, czy ludzie pójdą po, na że tak powiem, jakieś napoje po meczu, czy nie pójdą. No.
Okay. Przy hali powinno to być od razu.
Okej, czy przy... Są różne rozwiązania, są ajenci, którzy mają bardzo ładne boksy. Słuchajcie, tam na przykład chyba w jednej i w drugiej na odbywają się pierwsze komunie, imieniny ludzie wyprawiają, bo...
Wszystko można zrobić, tylko pytanie, gdzie i za ile. Czyli w pani opinii co, Gryfia?
Skłaniałabym się, bo teraz jeżeli te rozmowy, no to jest taka trochę sytuacja patowa, bo tu nie wiemy, tak? Tu jest jakby w decyzji...
I to postawimy przecinek, bo jeszcze mamy dwójkę gości. Kacper Moros tym razem. Która lokalizacja, czy
ja
żadna
tak,
z nich?
Ja powiem tak, to jest Pia Desideria i to powiedziała też pani prezydent, że to jest daleka droga, my wchodzimy dzisiaj w błędne koło. Bo z jednej strony chcemy te hale wybudować, przynajmniej tak mówią niektórzy z radnych i tak dalej, na ile to jest szczere, a na ile to jest robione pod kątem kolejnych wyborów, to jest też inna kwestia. Ja wychodzę z założenia i myślę, że mogę się założyć z panem redaktorem, czy tutaj z radnymi, że
jestem hazardzistą.
W tej kadencji hala na pewno nie powstanie.
No nie, no 4 lata to absolutnie za mało.
W tej kadencji hala na
pewno... żaden zakład, to już pan go wygrał.
Na pewno nie powstanie. Kwestia jest tego typu, mamy projekt z 2016 roku, który trzeba zaktualizować, ewentualnie...
Pozwolenie, panie Kacprze, na budowę już wygasło.
Tak, dlatego mówię, że trzeba go zaktualizować, zwłaszcza, że teraz też trochę są inne wymagania, zwłaszcza nawet jeśli chodzi o Orlen Basket Ligę, też wymagania pod kątem boiska, też musimy pamiętać o naszej ekstraklasie i naszej drużynie czarnych Słupsk. Dzisiaj mówi się o trzech lokalizacjach. Pani prezydent ostatnio, będąc w konkurencyjnym radiu, powiedziała, że też się skłania przy ulicy Szczecińskiej, ale musimy pamiętać o tym, że mając drużynę z ekstraklasy, oni muszą gdzieś grać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby czarni grali na przykład, mówię trochę z przymrużeniem oka, na boisku przy szkole podstawowej numer 5 i tak dalej, koszykarskim.
Bo ale to tak, musi być hala zamknięta. Tak, najbliższa jakakolwiek to są Jeziorzyce.
Oczywiście.
Tak być, przy obecnych stosunkach tak być gminy i miasta to...
Ale nie wydaje mi się, żeby na przykład w Jeziorzycach mogły być organizowane te rozgrywki na poziomie ekstraklasy ze względu na kubaturę też hali na
ale nie,
miejsc.
To nawet ja sobie zażartowałem z tymi Jeziorzycami, ale to chyba nawet nie spełnia warunku, bo tam jest minimalna pojemność chyba hali, tam musi być
ja
też.
Ja powiem tak, z drugiej strony przy trzech falach pani prezes trzech fal chce rozbudować trzy fale właśnie tam, gdzie my chcemy postawić halę, gdzie jest plan budowy hali, mają być tam wybudowane sauny, z tego co wydaje mi się, co mówiła również na...
Czy hotel nawet.
Czy hotelik, chociaż była mowa o saunach na pierwszym spotkaniu.
Ale te sauny to zdaje się już powstają.
Tak, ale jest tam plan wieloletni. I teraz tak, uważam, że żadna z tych lokalizacji, ani ulica Sobieskiego, ani tym bardziej budowanie hali w miejsce obecne. Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, że to obniży koszty, bo nie będzie miasta stać na utrzymanie dwóch obiektów. Ja w to nie wierzę, bo jeżeli włodarz będzie dobrze zarządzał tymi obiektami, dobrze rządził w mieście, to na pewno i będą różne imprezy sportowe, ale również pozasportowe, można byłoby wtedy to rozdzielić. I dzisiaj myślę, że to, co dzieje się w ratuszu po części, gdzie są radni i tak dalej, tam brakuje pewnego zawzięcia, bo to jest pia desideria, to są marzenia ściętej głowy, pobożne życzenia. Co z tego, że radni jeżdżą w delegacje, oglądają różne obiekty, też przy okazji te delegacje również kosztują. Jak z tego nic nie wynika, pan poseł Konwiński powiedział, że bardzo chętnie i trzeba to powiedzieć na głos, wesprze ideę budowy hali.
Tylko trzeba mieć dokumentację.
A pani prezydent mówi, że nie będzie robić dokumentacji, dopóki nie będzie miała 99% pewności, że te pieniądze będą. Więc tutaj to koło błędne, o którym powiedziałem na początku wypowiedzi, się zamyka. Jest to smutne, szanowni państwo, dlatego, że jeżeli coś chcemy zrobić, to siadamy, zastanawiamy się, jak próbujemy robić projekt, zastanawiamy się razem z organizacjami sportowymi. Tutaj również pomysł, który rada również głosem radnej Małgorzaty Lenart, nie wiem, czy radnego Dobkowskiego też, bo go nie pamiętam, została utrącona, czyli pomysł Komisji Sportów przy Radzie Miejskiej. Myślę, że tutaj również sportowcy mogliby się wypowiedzieć. Czy ta hala powstanie kiedykolwiek? Mam nadzieję, że
jest nadzwyczajna komisja, zdaje się, w sprawie tej budowy tej hali, więc...
No, panie redaktorze.
To nie mnie oceniać. Bogusław Dobkowski.
To znaczy, ja wprawdzie tylko 2 semestry studiowałem urbanistykę i architekturę. Pogląd swój
to
mam.
To 2 dłużej niż ja.
Lat. No ale dzisiaj słyszałem w konkurencyjnym radiu, jak mówił kolega, Witolda Sikorskiego. doświadczony architekt, który słup ma w małym palcu.
I ustkę przy okazji.
Ustkę, ale podsumuję tylko to, co on finalnie powiedział. Wykluczam absolutnie tam na miejscu obecnej hali.
Dlaczego?
Tak. Trzeba by rozebrać nie tylko obecną halę, ale prawdopodobnie i basen, i to byłby problem również zmieścić to, co
czyli
na
krótko mówiąc,
wymagania.
4 lata.
Wykluczam, tak.
4 lata.
Mówi się teraz Sobieskiego, wykluczam ze względu na procedurę wywłaszczenia działek, prawda, i grunt, który się pokazał.
Ale
w tunelu,
tu zakładamy, panie Bogusławie, pozostaje, że działkowcy by się nie zgodzili, bo w przypadku niezgody rzeczywiście ta procedura jest bardzo długa.
Pan, że kiedykolwiek działkowcy się zgodzili.
A ktoś z nimi rozmawiał w ogóle? A ktoś z nimi rozmawiał?
Chyba nie.
No, to może trzeba zacząć od rozmowy.
Dziwię się, że 10 lat rozmawiamy o hali i wróciliśmy do lokalizacji. Kiedy mieliśmy 8 lat temu dokumentację, lokalizację i pozwolenie nawet na budowę.
Ale nie mieliśmy pieniędzy jako miasto Słupsk.
No 9, no.
No dobrze, to, nieważne. Nie ma, dobrze, no, pana zdaniem, jaka jest konkluzja tej dyskusji
konkluzja
teraz?
Konkluzja jest taka, co powiedział Sikorski, że jedyna lokalizacja to jest właśnie tam przy Grunwaldzkiej. Że rozmawiali tam, gdzieś mi mignęło.
Dobrze, ale panie Bogusławie, ale czy w pana opinii, ale czy w pana opinii pani prezes Trzech Fal, mając swoje plany, no jej jest niezręcznie powiedzieć, że chciałaby rozwijać akwapark i jednocześnie pewnie jakby powiedziała, że chce rozwijać akwapark w tym, na tej właśnie działce, to blokuje budowę hali. Jest w bardzo niezręcznej sytuacji i nie chciałbym być w jej skórze, mówiąc, że z jednej strony zależy mi na rozwoju akwaparku, a pokazała, że potrafi go rozwijać, że potrafi z niego zrobić miejsce, do którego oprócz oczywiście kupowania usług społecznych pewnego rodzaju, czyli wykupowania usług, tak naprawdę miasto już nie dopłaca, no bo może płacić albo za pusty basen podgrzany, albo fundując usługi mieszkańcom. Więc pokazała, że to rozwija.
Panią Anię, bo ona działa racjonalnie, prawda? I efektywnie.
A kto się jej posłucha w tej
nie,
sprawie?
Ale uważam, niech to się ograniczy do swojej działki, prawda? Ponieważ jak na takie miasto jak Słupsk, ten akwapark nie jest wcale mały. Tylko trzeba to, prawda...
Ale pamięta pan, że tak naprawdę go w 80% w środku przebudowano od momentu otwarcia.
Tak, no ja byłem cały czas radnym, jak to budowano.
Wiem,
no,
pamiętam.
Warte, miał kosztować 37 milionów per saldo, a kosztował 134. Mogę się o 1,2 milion mylić, no ale już nie wracam.
No dobrze, czy my... Dobrze, pani Małgorzata, czy my... No właśnie, to komisja. Czy my nie gonimy króliczka w sprawie tej hali?
Ja prosiłem przewodniczącego, że powinna być taka komisja, przynajmniej do przesądzenia lokalizacji powołana, ale jak Paweł ogłosił, a się zgłosiło tam pół rady, to ja zrezygnowałem, bo komisja, zgodnie z prawem Parkinsona, gremium jest odwrotnie skuteczne do ilości osób i czasu trwania. Jeżeli pół rady jest w komisji, to nic z tego nie będzie, bo każdy będzie miał inne zdanie.
Ale,
będzie,
czy o tej lokalizacji powinni decydować radni, czy raczej ludzie, którzy powinni wziąć za to pieniądze i wytłumaczyć od A do Z, dlaczego
ale
tam, a nie tam.
Muszą się zgodzić, a jeszcze chciałam powiedzieć, że...
To specjalista nie przekona
radnych. A propos tutaj do mojego młodszego kolegi, że my, nie wiem, niepotrzebnie wyjeżdżamy, to ja powiem panu, że naprawdę...
Nie mówię, że niepotrzebnie.
Nie, tego pan Kacper nie powiedział, że niepotrzebnie, tylko że nic namacjalnego z tego nie wynika.
Z każdej podróży, drogi panie, coś wynika.
Podróże kształcą, oczywiście, i integrują na pewno.
Integrują i kształcą.
Natomiast ale to kolega wspomina jedną opinię jednego architekta. Ja bym z wielką przyjemnością posłuchała.
To zaprośmy go.
Ale słuchałam też innego, bardzo doświadczonego architekta.
Ale czy nie macie państwo troszeczkę wrażenia, że najlepiej byłoby zaprosić po pierwsze kogoś, kto w takim mieście jak Słupsk albo projektował, albo przynajmniej przygotowywał taki projekt i najlepiej zaprosić osoby z kilku miast, nawet im zapłacić, żeby przygotowały, żeby spojrzały trochę świeżym okiem. Bo być może wszyscy, jak tu siedzimy i wszyscy, którzy o tym dyskutują, kibice, samorządowcy, sportowcy, działacze, my czegoś nie widzimy. Może jesteśmy zafiksowani na trzy miejsca.
Lokalizacją będzie osiedle Zachód albo Ryczewo, tego też nie wiemy.
Pani Małgorzata Lenar, proszę bardzo.
Po rozmowach z samorządowcami, zarządcami hal sportowych, które ja widziałam, okazuje się, że najdłużej dyskutowano nad miejscem.
Ale to jest najważniejsze.
Tak, tak, to jest jakby, i naprawdę mówi, to trwało i trwało i ludzie byli zniecierpliwieni i tak jak tu kolega mówi, jeden architekt ma takie doświadczenie, drugi taki. Na pewno ciekawe byłoby posłuchać kilku, no mamy trochę architektów w mieście.
Ha, tak jak pan mówi, dobrych architektów.
Nawet kogoś zaprosić z zewnątrz, bo też
ze
Słupskiem współpracują zewnętrzne firmy architektoniczne i z jakimś, tak jak mówimy, świeżym okiem, żeby ktoś jeszcze chociaż na to spojrzał, chociaż mówię, że pewną symulację, bardzo dokładną, łącznie z hektarami, z odległościami, z komunikacją, my mamy, ponieważ to nie jest tak, że my nic nie robimy w tej komisji, akurat tej komisji nie jestem, ale przyjaźnię się z tą komisją, tak?
Myślę, że wszyscy się powinni z tą komisją przyjaźnić. Proszę państwa, ale czy miasto, czy my troszeczkę też nie uciekamy od problemu, no bo z jednej strony są sprawy związane z lokalizacją, ona jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna i nawet kluczowa, powiedziałbym, dla przyszłości rozwoju Słupska, ale czy tak naprawdę miasto Słupsk stać na to, żeby te hale zbudować? No bo nawet zakładając, że ona będzie kosztowała 100 plus milionów złotych, to trzeba przynajmniej 50, 80 nie ma nigdzie w żadnym programie, do tego typu 50, więc trzeba 50 milionów znaleźć.
Czy... Gdybyśmy nie utopili 80 w ringu, już byśmy mieli.
Dokładnie.
Ale ja już nie wspomnę o Filharmonii.
No Filharmonia ma być za 200, tak?
Piąty plan.
Tak.
Filharmonia ma kosztować 200 podobno, tak? No, siedział tutaj Adam Sędziński, radny klubu Słupsk wspólnie. Powiedział, że dostał odpowiedź na interpelację, że 200 milionów będzie kosztować, że plan jest na 200 milionów. Być może tak jest. Dobrze, ale tak już kończąc, Kasper Moroz, stać nas na tą halę, czy w najbliższych latach to musimy się zająć takim planowaniem, przygotowaniem, a budowa to jak się trochę budżet odblokuje?
Zróbmy, szanowni państwo, dokumentację, zróbmy dobry projekt, miejmy dokumentację i wtedy będziemy mogli zastanawiać się na to, skąd pozyskiwać fundusze, bo bez projektu żadnych funduszy nie pozyskamy i to jest taka oczywista rzecz. Jeśli chodzi o to, czy moglibyśmy taką inwestycję z miejskiej tylko kasy sfinansować, wydaje mi się, że na pewno, nie? Nawet jestem przekonany. Tutaj też można byłoby się zastanawiać, ale to nie jest kwestia do myślenia na już, na teraz, czy nie zaprosić innych samorządów, które na przykład wspierają również sport, dokładnie, sport w naszym mieście, bo są takie oczywiście, gmina takie Kobylnica, gmina Ustka, staje się...
No ale potęgowo, potęgowo to chyba ma słaby interes, żeby inwestować w hale w Słupsku.
Ale były takie rozmowy.
Tak, ale to też nawet wystarczy spojrzeć, nawet będąc na meczu czarnych, które samorządy rządy się reklamują, które gdzieś tam się dokładają do tego. Oczywiście to jest promocja, nie mylmy z promocją, aczkolwiek wydaje mi się, że warto rozmawiać, ale zróbmy najpierw projekt, zróbmy dobrą dokumentację techniczną, żeby się nie okazało za chwilę, że będziemy mieli projekt, nawet znajdziemy finansowanie i sprawa będzie się toczyła tak jak Ring Słupski albo Aquapark, bo na to pozwolić sobie nie możemy, więc usiądźmy z ekspertami, a właściwie nawet niech oni usiądą za zamkniętymi drzwiami i nam dadzą tą swoją propozycję, co oni myślą. I myślę, że będziemy wtedy mogli o konkretach porozmawiać, bo to, że radni będą jeździli po Polsce, oglądali różne obiekty, podróże kształcą, ale nic z tego nie wynika i myślę, że tutaj powinniśmy zamiast może na te wyjazdy przeznaczyć pieniądze na działania.
Bogusław Dobkowski.
Potrzeba jest, społeczne oczekiwanie jest, natomiast jak słyszałem wypowiedź pani prezydent, to optymizm przedwyborczy wyraźnie spadł, widzę, i nie chcę być złym prorokiem, ale wysnułem wniosek, że w tej kadencji, jakby się udało na koniec choć zrobić dokumentację, to byłby już sukces, ale obawiam się, że i tego nawet nie zrobimy. Podobnie myślę, że ten zespół, jest zespół, działa, jeździ, szuka, i działa, i tyle.
Pesymistycznie. Na koniec optymistycznie Małgorzata Lenart. Proszę
optymistycznie.
Bardzo.
Optymistycznie. Proszę tego tutaj w ten sposób nie przedstawiać, bo to, że pojechaliśmy jednym samochodem i obejrzeliśmy w szybkim tempie dwie hale, dwa samochody.
Ale ja uważam, że dobrze zrobiliście.
Bardzo dobrze.
Tylko trzeba jakieś decyzje podjąć. Najlepiej na podstawie opinii fachowców.
Ale trudno podjąć decyzję na podstawie jednego wyjazdu. No wybaczcie państwo, tak jak mówię, to jest też nasze doświadczenie, że to długo trwa i trzeba zrobić to mądrze. A to, że oglądamy, rozmawiamy, jest chęć współpracy ewentualnie na przyszłość.
Ale Amerykanie są dobrzy w kosza tam, gdyby pojechać zobaczyć halę.
No ale tam to mówimy o miliardach.
Bardzo proszę.
Ale teraz pan żart złośliwy. Ostatnie zdanie podsumowania, takie już clue. Co będzie dalej?
Co będzie dalej? Dalej myślę, że po pierwsze trzeba wyjaśnić sytuację tą z trzech falach, bo możemy rozmawiać o niczym, ponieważ
o teren,
czy on jest. Jeżeli go nie ma, czy są trudności, ponoć nie wiadomo, czy ktoś chce sprzedać, za ile to chce sprzedać, to jest jakby numer jeden, bo nie zawracamy sobie wtedy głowy, zostają nam dwie, ale to oczywiście jeszcze jakaś na pewno dyskusja.
Kotłownia przechodzi na gaz, magazyn opału jest zbędny, można kupić od nich.
Wszystko, panie radny, to wygląda tak w teorii. Jeżeli przysiada się do stołu, rozmawia się już o pieniądzach, to kwestia, jeżeli mamy swój grunt, a jeżeli mamy kupować komercyjnie
to może zamienić,
pod halę, duże jest możliwości i to już jest jakby gestia władzy wykonawczej. Tak?
Tak jest.
Nie radny, ani pan, ani ja będziemy negocjować w imieniu miasta, tylko władza wykonawcza. A to już może...
Czyli konkluzja, szanowni państwo, taka, że dalej będziemy się zastanawiać, co dalej.
Dobrze, musimy kończyć, bo kończy nam się czas. Bardzo państwu dziękuję. Obyśmy wykonali jakiś kolejny krok do realizacji tych inwestycji, do skończenia ringu i do zbudowania hali. Małgorzata Lenart łączy nas Słupsk, Kacper Moros.
Dziękuję, wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.
I Bogusław Dobkowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo państwu za dyskusję.